Dzień dobry moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Ja mam na imię Paulina, a w sieci działam jako motywatorka, gdzie zajmuję się szeroko pojętym odchudzaniem. Dzisiaj chciałabym z Wami poruszyć pewien temat, mianowicie porozmawiamy sobie o dietach, a konkretnie o tym, dlaczego nie powinnaś przechodzić na kolejną dietę. Zapraszam. Zapewne kojarzycie, że internet słynie z tego, że są różne grupy na Facebooku, że są różne fora internetowe, konta i tak dalej, gdzie można wejść i zadać pytanie, co mam zrobić, żeby schudnąć. No i takich postów jest bardzo dużo. Do nagrania tego odcinka zainspirował mnie taki po prostu post, który mi się gdzieś tam wyświetlił na fejsie, gdzie zainteresowana osoba napisała właśnie, że chce troszeczkę schudnąć, od czego zacząć, jak mam to zrobić, co mam w ogóle zrobić, żeby w końcu mi się udało. No i myślę sobie, no dobra, zobaczmy, przeczytajmy komentarze. Wchodzę i pierwsze co sobie powiemy, to na pewno to, że takie posty są źródłem promowania najróżniejszych cudownych rozwiązań. Czyli wejdź na tą grupę, wejdź na tą stronę, mi pomógł taki program. No jak tam sobie bardziej pogrzebiecie, to ktoś tam sprzedaje koktajle, a ktoś sprzedaje tabletki, a ktoś promuje jakiś program, gdzie dostaniesz niby dietę i schudniesz i wrzucają ludzie zdjęcia metamorfoz, a tak naprawdę to, żeby to wszystko dostać z danego programu, to i tak musicie kupić jakiś magiczny koktajl. Na wstępie sobie powiedzmy, że to wszystko to są po prostu rozwiązania, które nie działają. A nawet jak działają, to one działają na chwilę. Te zdjęcia może i są realne i rzeczywiście to się wydarzyło, ale istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że te osoby dopadnie albo może już dopadł efekt jojo. Także odrzućmy sobie z tych wszystkich internetowych zapytań, postów, forum jakichś, wszystkie te komentarze, które sugerują, że trzeba coś kupić i coś wypić, żeby schudnąć. To już wiemy, ale takie posty na grupach facebookowych też kryją bardzo dużo komentarzy ludzi, którzy odkryli jakiś sposób i oni się tym sposobem dzielą. Dzisiaj bym chciała z Wami o tym porozmawiać, jak bardzo może być to szkodliwe, kiedy dowiadujemy się o kolejnej diecie i zechcemy ją zastosować. Jedną z rzeczy, którą możemy przeczytać pod takimi postami, jest poradzenie komuś, osobie zainteresowanej, żeby przeszła na dietę niskowęglowodanową. Bo tylko taka dieta, według autora komentarza, jest w stanie unormować poziom insuliny i tylko dzięki temu będzie łatwiej się chudnąć, bo węglowodany to zło, to tamto, siamto i owamto. Dlaczego dieta niskowęglowodanowa nie jest wcale dobrym rozwiązaniem? Ponieważ w dzisiejszym świecie za dietę niskowęglowodanową uważa się diety głównie białkowo-tłuszczowe, które mają bardzo poobcinane węgle. Nie jest to dobre, dlatego że węglowodany są nam potrzebne do życia. I niezależnie od tego, czy my mówimy teraz o owocach, niezależnie od tego, czy my mówimy o pieczywie, o ryżu czy makaronie, to te wszystkie produkty, które wymieniłam, warto, żeby były obecne w naszej diecie, ponieważ węglowodany nie są złe. Jeżeli my zaś odrzucimy te produkty, które Wam wcześniej wspomniałam, to możemy doprowadzić do sytuacji, że rzeczywiście będziemy chudnąć, owszem. No bo jeżeli wyeliminujemy tak dużo produktów z naszego życia, to zmniejszy się nam ilość spożywanych kilokalorii w ciągu dnia i jakiś efekt dostaniemy. Jednakże grozi to tym, że prędzej czy później trafimy na jakieś węglowodany w naszym życiu, trafimy na smakowite węglowodany, udamy się na jakąś imprezę, ktoś zamówi pizzę, ktoś zamówi frytki, pójdziemy do rodziny na obiad, ktoś przyniesie ciasto, biorąc pod uwagę, że my będziemy w całkiem niezłym deficycie, bo sobie poobcinaliśmy wszystkie węglowodany, to zapragniemy skosztować czegoś i po jednym kęsie się dosłownie odpalimy. Odpalimy się dlatego, że sobie tego odmawialiśmy przez dłuższy czas. I do czego dochodzi? Przez kilka tygodni staramy się żyć zgodnie i jeść zgodnie z tym, co sobie zaplanowaliśmy. Eliminujemy pieczywo, odmawiamy sobie makaronu, odmawiamy słodyczy. Nie ma tych rzeczy w naszej diecie, a gdzieś w nas, na poziomie podświadomym, rośnie potrzeba zjedzenia tych produktów. Kiedy wleci ciasto i my, tak jak często to mówimy, złamiemy się, nie podołamy i zjemy to ciasto, to rzadko kiedy skończymy na tym jednym kęsie czy na połowie kawałka jednej porcji, tylko zaserwujemy sobie troszeczkę więcej, bo weźmiemy takiego, wiecie, gryzka porządnego, poczujemy, że to jest coś, co jest pyszne, na co mieliśmy ochotę, czego sobie odmawialiśmy przez dłuższy okres i po prostu popłyniemy w to ciasto. Będzie jeden kawałek, będzie drugi kawałek i urodzi się taka charakterystyczna myśl dla ludzi, którzy się odchudzają restrykcyjnie. O nie, teraz to już wszystko bez sensu. A skoro bez sensu, to ja będę jadła dalej. No bo pracowałam tyle, zjadłam ciasto, teraz już cała moja robota poszła w błoto, więc po co tutaj w ogóle mam się nad tym zastanawiać? Kończę w ogóle etap odchudzania, jem, bo to jest teraz, a ja już wszystko zawaliłam, a do odchudzania się kiedyś wróci. Jutro, albo od poniedziałku, albo od nowego miesiąca. I nawet jeżeli podczas diety niskowęglowodanowej udało nam się wypracować deficyt, to my go zajadamy dosłownie na jednym posiedzeniu, albo na jednej imprezie, albo po prostu przez cały weekend, kiedy nam się otwiera takie okno. O dobra, nie dałam rady, jestem beznadziejna, teraz już jem, jakby jutro miało nie być. Po pierwsze, jutro nadejdzie. Będzie kolejny dzień i będzie można jak najbardziej dalej się odchudzać i wrócić do swoich założeń. Także wcale nie jest tak, że przez to, że ty zjesz ciasto na imprezie rodzinnej, teraz wydarzy się jakaś tragedia. Mało tego, najprawdopodobniej dalej będziesz w deficycie. Dalej będzie się to wszystko liczyło, bo jednym kawałkiem ciasta nie zajesz wszystkiego tego, co wypracowałaś przez ostatnie dni czy tygodnie. Ale druga sprawa jest taka, taki wniosek płynący z tej opowieści, że skoro stosuję metodę odchudzania, która sprawia, że muszę sobie czegoś zakazywać i wskutek tego zakazywania ciężko mi zachować kontrolę, kiedy sobie jednak na coś pozwolę, czego sobie zakazywałam, to gdzie leży problem? We mnie? To ja jestem beznadziejna, bo zjadłam ciasto? Nie, ty jesteś człowiekiem, masz prawo jeść ciasto, do jasnej cholery, ciasto jest dla wszystkich. Problem leży w metodzie. Więc skoro metoda jest zła i metoda doprowadza mnie do tego, że ciężko jest mi zapanować nad swoimi wyborami żywieniowymi, to może zamiast pluć sobie w brodę, że ja będę już zawsze gruba, bo jestem beznadziejna, bo nie umiem trzymać diety, bla, 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 odwróć to myślenie i przekieruj tę winę na metodę, bo autentycznie podpisuję się pod tym. To metoda była zła, a nie ty. Możecie się też teraz zastanawiać, że dobra Paula, dałaś za przykład dietę niskowęglowodanową, to dlaczego w ogóle ta dieta istnieje? Dlaczego się o niej mówi? Dlaczego to jest tematem, skoro ty mówisz, że to jest złe? No słuchajcie, no tak jak, nie wiem, kiedyś modne było coś, dieta X, kiedyś Y, tak dzisiaj będzie modna dieta Z. I to jest jeden z tych powodów. Po prostu są pewne fazy, które przychodzą, odchodzą, istnieją, a potem się kończą. Kiedyś wielkim odkryciem dla ludzi była dieta białkowa. Okazało się, że przynosi więcej szkód niż pożytku, więc przestała być modna. Potem to była, nie wiem, dieta wysokotłuszczowa. Przyniosło to jakieś efekty? No takie, że po prostu ludzie poorientowali się, że prowadzi to do tego, że żyją jeszcze gorzej, bo potem się na przykład objadają, bo mają jakieś problemy i znowu moda przeminęła. Podobnie jest tutaj. I też musicie wiedzieć, że dieta niskowęglowodanowa, co innego jest w ogóle dieta niskowęglowodanowa taka, którą się poleca cukrzykom albo ludziom, którzy na przykład znajdują się w stanie insulinooporności, a co innego to jest troszeczkę w sieci dieta niskowęglowodanowa, którą ludzie promują na przykład w komentarzach albo w postach na Facebooku. Jeżeli mówimy o jednostkach chorobowych, takich na przykład jak cukrzyca, to za dietą niskowęglowodanową tak naprawdę się kryje dieta, która ma węglowodany, ale są one dobierane bardziej rozsądnie. Czyli żeby nie powodować zachwiania gospodarki cukrowej, zaleca się, żeby te węglowodany były na przykład lepszej jakości albo, teraz to jest bardzo ważne, co powiem, nie były spożywane w takiej ilości, w jakiej były spożywane, kiedy na przykład byliśmy w okresie tycia, kiedy byliśmy w okresie nabierania takiej masy tłuszczowej, że powstała w wyniku tego tycia otyłość. Czyli co za tym idzie? Żeby przejść na dietę niskowęglowodanową albo dietę z niskim IG, to nie oznacza, że my musimy rezygnować z węglowodanów. Czasami to oznacza, że my musimy obciąć nadmiar, który mieliśmy, nie? Albo dobrać lepszą jakość, inną ilość, a w ogóle nie rezygnować. Kiedy rezygnujemy kompletnie, wiemy już, jakie to ma skutki w na przykład objadaniu się, nie? Że potem to nas gdzieś tam atakuje, dopada i ciężko nam zachować kontrolę. Ale spożywanie niskiej ilości węglowodanów może być także niekorzystne dla naszego zdrowia. Jako ludzie potrzebujemy wszystkich makroskładników, absolutnie wszystkich, i potrzebujemy zbilansowanej diety. Często w gabinetach lekarskich słyszą to osoby na przykład z niedoczynnością tarczycy, że musi pani schudnąć, no i najlepiej jest obciąć węglowodany, tam zero chleba, zero ziemniaków, zero czegokolwiek, no i wtedy pani schudnie. To jest pewien skrót myślowy, już wam to kiedyś tłumaczyłam, który stosują być może lekarze, że im jest łatwiej powiedzieć obetnij węglowodany, bo jeżeli osoba obetnie węglowodany, to obetnie za tym kaloryczność i może to mają na myśli, no ale niestety nie są brane pod uwagę konsekwencje wynikające z tego, że ludzie zbyt restrykcyjnie obcinają te węglowodany. W ogóle dla mnie to jest niebywałe, że ten mit dalej funkcjonuje i że jest powielany często w gabinetach lekarskich, nie mówię, że we wszystkich, ale że bardzo często osoby właśnie chorujące na jakieś choroby tarczycy słyszą to, żeby pozbyć się z diety węglowodanów. Tarczyca potrzebuje węglowodanów, więcej wam powiem. Tarczyca bardzo nie lubi głębokiego deficytu kalorycznego, nie? Tarczyca nie chce być w stanie wiecznego stresu, bardzo źle na nią działa, a głęboki deficyt to jest po prostu większy stres dla organizmu. No ale to temat już myślę, że na inny odcinek, jak można sobie jeszcze gorzej zrobić dla tarczycy, właśnie stosując diety niskowęglowodanowe. Ale co jeszcze możemy spotkać w sieci, oprócz polecenia jakiejś diety, że jak coś tam wyeliminujesz, to wtedy schudniesz. Słuchajcie, można spotkać się też ze słynnym stwierdzeniem mniej jedz, a więcej się ruszaj. Czy to jest prawda? No wiecie, gdyby odchudzanie było takie proste, że wystarczyłoby komuś powiedzieć mniej jedz, a więcej się ruszaj, no to byśmy zupełnie nie rozmawiali o nadwadze czy otyłości, nie? No bo ktoś by przyszedł do sieci, przeczytał i stwierdził, aha, dobra, spoko, to ja w takim razie będę tak robić i nikt nie miałby tego problemu. Problem jest tutaj, że kiedy my widzimy mniej jedz, więcej się ruszaj, to w pewien sposób interpretujemy to, zwłaszcza jako osoby, które długo się zmagają z nadprogramowymi kilogramami, że ktoś nam tutaj sugeruje, że my bardzo dużo jemy. Albo tak jak się można spotkać w sieci, że my żremy, nie? Że aha, ja mam mniej jeść, to co ty zakładasz, że ja się objadam, tak? Ja się obżeram jak świnia. Powstaje coś takiego w głowie, taka niezgoda w ogóle na tą metodę, bo ona by sugerowała nam, że my po prostu spożywamy za dużo. Nawet jeżeli tak jest, że my spożywamy za dużo jedzenia, to no wybaczcie mi, ale my się o tym nie dowiemy, póki sami tego nie odkryjemy, nie? To nie jest tak, że ktoś nam naświetli temat i my teraz, o dzięki, słuchaj, świetna rada, ja już widzę wszystko to, co źle robiłam w swojej diecie i w ogóle dzięki ci za świetną poradę. Absolutnie nie. Żeby dojść do jakichś rozwiązań, jako osoby z danym problemem, musimy dojść do tych rozwiązań sami. Samo podanie nam na złotej tacy fantastycznej metody nic nie zmieni. Ja miałam taki problem z metodą żryj mniej, więcej się ruszaj. Nienawidzę w ogóle tego słowa. Naprawdę jest okropne, ale ludzie tak piszą do siebie w sieci, co jest jeszcze gorsze. Miałam taki problem, że byłam w przekonaniu, że ja wcale nie jem dużo. I rzeczywiście to, co człowiek pamięta podczas odchudzania, podczas starania się dietowania, redukcji i tak dalej, to on pamięta to, ile się namęczy. Pamiętamy to, że sobie odmawiamy, pamiętamy to, że nie zamawiamy sobie czegoś, co znajomi, pamiętamy to, że zwykle w tym momencie jedliśmy batonika, a teraz go nie jemy. Pamiętamy naszą męczarnię, tak dosłownie mogę to nazwać. W głowie nam zostaje to, ile musimy poświęcić, żeby schudnąć. Więc kiedy ktoś nam sugeruje, że mamy mniej jeść, czyli niejako daje nam informację, że pewnie żarłaś za dużo, no to mamy takie hej, ale ja nie jem dużo. No bo to, co głównie pamiętam, to są moje starania, podczas których jem tak naprawdę bardzo mało i bardzo dużo sobie odmawiam. Zanim ja doszłam do momentu w otyłości swojej, że zorientowałam się, że mam problem z jedzeniem i że moim problemem jest to, że wskutek wiecznego odchudzania się i głodowania zajadam to wieczorami, to troszeczkę minęło. Potem, kilka lat potem, kiedy już schudłam 40 kg i niedawno wam też wspominałam, że się odchudzam, bo trochę przytyłam, to zanim ja się zorientowałam, co jest przyczyną tego przytycia, to też trochę minęło. To nie jest tak, że ktoś naświetla temat i my wtedy dostajemy olśnienia. My do tego olśnienia powinniśmy dojść sami. Potrzebujemy tego kliknięcia w głowie, żeby po prostu to rozwiązanie pojawiło, żebyśmy my sami mogli dojść do tego rozwiązania. Wiecie, gdzieś tam je udziergać ze swojego stylu życia. A człowiek, który chce schudnąć i który żyje w przekonaniu, że robi bardzo dużo do tego, dla tego odchudzania i że nie je wcale dużo, kiedy dowiaduje się, że on powinien jeść i jeszcze mniej, a więcej się ruszać, może się jeszcze mocniej zapętlić w tym niezdrowym odchudzaniu. Jeszcze bardziej obcinać kalorie, jeszcze bardziej intensywniej ćwiczyć więcej i szukać tego ruchu już po prostu wszędzie, tu bieganie, tam crossfit, tu tenis i tak dalej, i tak dalej. Co, do czego to prowadzi? To może prowadzić do tego, że w tych dniach, kiedy jesteśmy into odchudzanie, wiecie, tak wszystko się kręci dookoła odchudzania, spożywamy jeszcze mniej, ćwiczymy jeszcze więcej, to jeszcze bardziej pogłębiamy swój deficyt energetyczny. Jeżeli on jest mocno pogłębiony i ta ilość kalorii już jest naprawdę mała i sięga naszej podstawowej przemiany materii, czyli takiego totalnego, absolutnego minimum, które powinniśmy spożywać w momencie, gdybyśmy leżeli po prostu w śpiączce, to tym bardziej będziemy podatni i narażeni na wszystkie mechanizmy, które się odpalają wskutek głodówki. Bo jedzenie około swojej podstawowej przemiany materii albo poniżej, to jest głodówka dla Twojego organizmu. Ty nie musisz nie jeść, żeby być w głodówce. Ty możesz jeść bardzo mało i to dalej będzie sygnał dla Twojego mózgu, że głodujesz. I jakie są tego efekty? Są to jeszcze bardziej intensywne napady objadania się albo jeszcze częstsze. Jako że jako osoby odchudzające się, tak jak Wam już wcześniej powiedziałam, mamy bardziej fokus na to, że my bardzo mało jemy i bardzo dużo robimy dla tego odchudzania i odcina nam trochę myślenie na czas napadów, to zagłębiamy się w tym, żeby już w ogóle obciąć kalorie niemalże do zera i przejść na głodówkę, więc bardziej wpadamy w tą, wiecie, czarną dziurę takiego bardzo niezdrowego odchudzania się, które gdzie prowadzi? Do tycia. No bo przez to, że coraz więcej głodujemy, to w momencie napadów coraz więcej jemy. Wiem, że to jest taki dość paradoks, nie? Że coraz mniej jem, a więcej tyję. No tak, no bo w momencie, kiedy odcina myślenie, w momencie, kiedy przychodzą napady, tego jedzenia jest coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. Stąd biorą się często efekty jojo. Ja tak miałam przez kawał swojego życia, że chudłam coś tam, udało mi się schudnąć 5 kg, bo weszłam na restrykcyjną dietę, fajnie to spadało, szybko to spadało. To, co ja głównie pamiętałam, to ten moment, kiedy wszystkie moje zasoby, myśli i energia są skierowane na to, żeby nie jeść albo jeść mało albo i panować totalnie nad wszystkim, nad ochotą na chleb, na makaron, żeby sobie nie nakładać czegoś na rodzinnym obiedzie, żeby ze znajomymi, jak wychodzę, to nie zamawiać piwa i pizzy. Tam cały fokus jest, więc cała ja uważam, że robię naprawdę dużo i poświęcam bardzo dużo i z tego minus 5 robiło się plus 10. Nieświadomie. To, znaczy, może to nie jest tak, że dostałam bejsbolem w głowie i się budziłam na plus 10. Nie, absolutnie nie. Ale raczej cała moja uwaga była w tych staraniach, więc człowiek nawet nie wyłapuje tego, co się dzieje wskutek tych starań, które są zbyt restrykcyjne. Niestety z takich sytuacji bardzo często powstaje, wiecie co, takie przekonanie, że deficyt nie odchudza. I jest to mit, jest to rzecz, która często jest powtarzana gdzieś tam w komentarzach. Ja nawet teraz, jak patrzę na ten post, który mnie zainspirował do nagrania tego podcastu, to widzę to, że deficyt nie wystarczy. Słuchajcie, jeżeli by to wszystko było takie proste, że wystarczy wejść na deficyt i człowiek chudnie, to by było super. Rozumiem ludzi, którzy chcą powiedzieć przez to, że rzeczywiście taka metoda starczy i tyle, tylko że żeby osiągnąć swój deficyt na takim poziomie, żeby mieć w garści wszystkie mechanizmy, które mogą spowodować, że potem jemy jeszcze więcej, no to już nie jest takie proste. Zwłaszcza jeżeli nasza relacja z jedzeniem jest zaburzona. To w ogóle hasło, deficyt nie wystarczy, deficyt to nie wszystko, to jest temat na osobny odcinek, ale myślę, że tutaj mogę Wam troszeczkę więcej powiedzieć, a kiedyś sobie to jeszcze rozwiniemy. Bo rzeczywiście, jak wszystko sprowadzimy do liczb, jak wszystko sprowadzimy do tej czystej matmy i zostaniemy w tym deficycie i my będziemy pewni, że w nim jesteśmy, po prostu ktoś to, nie wiem, policzy za nas i będziemy cały czas pod kamerą, że na pewno nie trafia nic spoza tego, co mamy rozplanowane, no to jak najbardziej, ja się pod tym podpiszę. Jest to metoda, no jedyna metoda, która doprowadza do odchudzania. My różnymi metodami możemy dojść do tego, żeby osiągać ten deficyt. Czy to będzie rozpiska, czy to będzie dieta, czy to będzie liczenie w aplikacji, czy to będzie catering dietetyczny, bla, bla, bla. Różne są, jakby wiecie, odnogi tego. No ale one wszystkie prowadzą właśnie do tego deficytu. Ale z czym ja mam tutaj problem? Osoby zmagające się z nadwagą czy otyłością bardzo często sięgają po ten deficyt właśnie w ten zbyt restrykcyjny sposób. I dochodzi do sytuacji, że ten deficyt sprawia, że my owszem, jemy bardzo mało, ale to, co Wam wcześniej powiedziałam, potem gdzieś tam to zajadamy, bardzo często nieświadomie. Przez to, że nie szukamy, albo też nie dajemy, wierzymy bardziej w cudowne rozwiązania niż w to, żeby pogrzebać w swoich wyborach żywieniowych, dochodzi właśnie do tego momentu, że przestajemy wierzyć w ten deficyt. Ja jestem na to świetnym przykładem i to słuchajcie, nawet już w okresie, kiedy można tak powiedzieć, że byłam oświecona, odchudzona i już po prostu zmotywatorkowana, nie? Już tam gdzieś tam motywatorka chyba nawet coś tworzyła w sieci, że ja sobie chudłam na deficycie kalorycznym, ograniczając porcje, zmieniając też nawyki żywieniowe i eliminując kompulsywne objadanie się, no i w pewnym momencie zaczęłam tyć. Po około 30 kg nagle powolutku, jakoś tak do plus 4 doszłam, nie? I ja byłam święcie przekonana, że ja jestem w swoim deficycie, ja byłam święcie przekonana, że wszystko, co robię, robię dla odchudzania, bo tak było. Starałam się, dobierałam zdrowsze potrawy, miałam malutkie porcje, no może nie malutkie, ale wiecie, takie zgodne, że tak powiem, z moim deficytem energetycznym. Bardzo dużo ćwiczyłam, a to nie działało. I sama na moment byłam w tej pułapce, że deficyt nie działa. I bardzo dobrze się stało, że zaczęłam czytać na ten temat. I moje reflektory zostały skierowane na to, że ja mogę myśleć, że jem mało, ale niekoniecznie musi to być zgodne z prawdą. Wtedy bardzo dobrze się sprawdza metoda notowania tego, co jemy. I myślę, że znacie tą historię, że ja podczas tego właśnie badania siebie i prowadzenia takiej samoobserwacji zauważyłam, że rzeczywiście bardzo dużo robię, bardzo to się jem zdrowo, super, ekstra i tak dalej, ale to nie oznacza, że niskokalorycznie. No i stamtąd pochodzi właśnie ta słynna historia, że wyjadałam domowej roboty hummus łyżką z miseczki, no bo hummus, ciecierzyca, super zdrowe, dużo białka, a on był jeszcze tak, wiecie, udekorowany olejem lnianym, ale nie, że tam była taka kropeczka, tylko on był tak polany i posypany słonecznikiem. I ja to wyjadałam łyżeczką. No sam hummus nie ma dużo kalorii, ale kiedy na nim pływa tafla oleju, ja wiem, lniany, zdrowy, świetny, uhuhu, ale oleju jednak, plus jeszcze jest to posypane słonecznikiem, słonecznik to są tłuszcze, no to to jest dużo kalorii, tak Wam po prostu powiem. Co innego posmarować sobie tym kanapeczkę, a co innego wyjadać tą łyżeczką, bo jest takie pyszne, słone i tłuściutkie. Więc samo powiedzenie komuś mniej jedz i więcej się ruszaj może tylko doprowadzić do tego, że ten ktoś, że my zapętlimy się jeszcze bardziej w tym niezdrowym odchudzaniu i w momencie, kiedy będą takie okresy, odcinki myślenia od odchudzania, my zostaniemy w przekonaniu, że robiliśmy bardzo dużo, a w epizodach objadania się, w epizodach takich napadowych, tego jedzenia będzie wpadać jeszcze więcej i jeszcze więcej. Na koniec Wam powiem, jaki ja bym umieściła komentarz pod takimi postami. Co według mnie mogłoby pomóc? Jaką radę można zostawić ludziom, którzy szukają rozwiązania? Słuchajcie, przede wszystkim odeszłabym od takich wszelkich porad, że wystarczy coś tam, a osiągniesz coś tam, bo metod jest naprawdę bardzo dużo. Bardzo jest dużo diet, poleceń, jadłospisów, nie wiadomo czego, ale myślę, że już wiemy, a jeżeli nie wiecie, to może się dowiecie, jak troszeczkę posiedzicie na moim kanale, że to nie jest klucz do odchudzania. Bo gdyby był, to nikt nie chodziłby z nadwagą albo z otyłością. Kluczem jest to, żeby znaleźć swoje rozwiązanie w sobie. To jest zdanie, które ja powtarzałam bardzo często, czy jak byliście na moim kursie ABC odchudzania, który bardzo dawno temu powstał, albo w wyzwaniu Ogarnij odchudzanie, że rozwiązanie jest w tobie. I czy ty potem wybierzesz takie narzędzia jak gotowy jadłospis, czy liczenie kalorii na bieżąco w aplikacji, czy catering dietetyczny, to już nie będzie tak ważne jak to, ten fragment tuż przed. Kiedy zdecydujesz się na coś, co jest w zgodzie z tobą, uwaga, z poszanowaniem twoich preferencji, to jest bardzo ważne w procesie odchudzania, z poszanowaniem tego, co lubisz, jakie masz smaki, jakie masz ulubione potrawy, jakie masz ulubione produkty, kierunek w jedzeniu i tak dalej. Z poszanowaniem tego, jaki masz styl życia, to też jest bardzo ważne. Ile ty masz czasu na gotowanie? Czy w ogóle masz czas na gotowanie? Czy masz na to ochotę? Czy chce ci się w ogóle to robić? Jeżeli nie, to wybieramy wtedy metodę, która zakłada, że ty nie poświęcasz dużo zasobów w to gotowanie. Jakie jest w ogóle to twoje tło życiowe? Gdzie pracujesz? Jak pracujesz? Jakie masz tam możliwości na jedzenie, na niejedzenie? Czy masz dzieci? Czy gotujesz dla 5 osób? Czy dla 2? Czy dla 10? To wszystko jest bardzo ważne. Musimy wziąć pod uwagę te aspekty. Musimy wziąć także pod uwagę, co wcześniej sprawiło, że nie chudliśmy i co wcześniej sprawiło, że przytyliśmy, i wyciągnąć stamtąd wnioski i dopiero potem szukać swojej metody. Jeżeli nie odrobimy tego zadania domowego właśnie z zastanowienia się, co nam pasuje, co nie, jakie mamy możliwości, jakie mamy narzędzia, ile mamy czasu, jakie jest nasze tło życiowe oraz co sprawiło, że dzisiaj zmagamy się z otyłością, że dzisiaj zmagamy się z nadwagą, jeżeli to nie zostanie zrobione, to przejdziesz na kolejną dietę. Może nawet schudniesz, wytrzymasz 2 tygodnie, 3 i wiesz, jak to się skończy. Myślę, że po tym podcaście już możesz się nawet domyślać, że potem gdzieś tam ten przełącznik odchudzania się wyłączy, nawet nie będziesz wiedziała kiedy. To będzie trudne do zauważenia, kiedy nastąpił ten moment, że odpalił się efekt jojo i historia zacznie się od początku. A ty najprawdopodobniej kolejną dietę za pół roku, za rok zaczniesz jeszcze z wyższym wynikiem na wadze, niż zaczynałaś, kiedy startowałaś tam po raz pierwszy. Myślę też, że swoją osobę mogę tutaj dać za świetny przykład, że ja jak zaczynałam odchudzanie i byłam dzieckiem, to ważyłam poniżej 100 kg, ale przez to, że to było ciągle tematem i ciągle taką rzeczą, którą ja muszę zrobić, bo wszyscy tego ode mnie wymagają, ja muszę zrobić, bo inaczej nie będę miała fajnego życia, chłopaka, męża, koleżanek, będę brzydka zawsze i tak dalej, bo takie dostawałam sygnały, ja nie uważam, że ludzie otyli są brzydcy, nie. Moje otoczenie mi mówiło, że ja taka będę, jeżeli nie schudnę. Jestem tutaj świetnym przykładem, bo zaczynałam poniżej 100 i już w gimnazjum ważyłam 103 kg, już w liceum ważyłam 111 kg, no a po studiach ponad 120. A wiecie co? Ja się przez cały ten czas odchudzałam. Przez cały czas. Niech ta końcówka da Wam do myślenia. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy odcinek. Jestem bardzo ciekawa Waszych doświadczeń z różnymi rozwiązaniami, dietami i tak dalej. Jest wielce prawdopodobne, że coś, co osoba A uważa za kontrowersyjną metodę, na osobę B podziałało i to jest tylko dowodem na to, jak bardzo musimy rozwiązanie dopasować do swojego życia, po prostu do swojego życia, bo to metoda jest dla nas, a nie my dla metody. No ale to, że na jednego coś działa i mu się to sprawdza, a na drugiego nie, jest dowodem na to, że każdy z nas ma swoje rozwiązanie, którego po prostu musi poszukać. Dajcie mi znać, jak Wam się podobał dzisiejszy odcinek. Kto został do końca, ten zostawia hashtag SDK, czyli słucham do końca, a ja się żegnam. Zapraszam Was na mojego Instagrama oraz Facebooka. Linki znajdziecie w opisie do tego filmu. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pa, pa.